Twoje Radio London. Piosenkę na dzień dobry śpiewał dla Państwa zespół Chłopcy z Placu Broni. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 27 marca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. O zawartości programu powiem za chwilę. Najpierw przekażę informacje otrzymane tuż przed zgrywaniem całości. Nie ma spokoju w Ukrainie, na którą zwrócone są oczy, chyba nie przesadzę mówiąc, świata. Także w London uwaga zwrócona jest w tamtą stronę. Także Polonia angażuje się w pomoc. W sobotę 19 marca wieczorem w Polskim Stowarzyszeniu Narodowym odbyła się wielokulturowa uroczystość, podczas której zbierano fundusze na pomoc potrzebującym sąsiadom Polski. Dzisiaj podobna odbędzie się w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Trwać będzie od 14 do 17.30 w budynku przy 80 N Street. Pieniądze z obu zbiórek mieszkańcy Ukrainy otrzymają za pośrednictwem kanadyjskiego Czerwonego Krzyża. A w programie będą dziś książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska z zachętą do czytania i propozycją lektury. Potem audycja z uśmiechem na twarzy, która rozpocznie panującą w dalszych częściach programu tematykę filmową. I tak najpierw dowiedzą się Państwo o pierwszej Amerykance pochodzenia chińskiego, której udało się zrobić karierę w Hollywood. Potem, to już w trzeciej części programu, o dwóch nowych filmach produkcji polskiej. Na zakończenie, na prośbę kilku osób, będzie teatr Scena 419 z powtórką nadanego w ubiegłym tygodniu Szczęśliwca w pociągu.
Wszyscy jesteśmy tacy sami, każdy jest inny w ten sam sposób. Wiecznie żyjemy marzeniami, czerpiemy je z jednego stosu. Chcemy podążać swoją drogą, oryginalną mniej lub więcej. Każdy ma własny cel przed sobą, a docieramy w jedno miejsce. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku pół. Wszyscy zmieniamy się podobnie w myśl niepodobnych oczekiwań. Inna sukienka, inne spodnie, brak odmienności mają skrywać. Ciągle szukamy strojów nowych, żeby ozdobić wnętrza próżnie. Wszyscy jesteśmy jednakowi i tylko owinięci różnie. Jednakowe krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku pół. Wszyscy jesteśmy identyczni, łączą nas gesty, miny, słowa, te same utajnione myśli kołaczą się po wielu głowach. Dumni jakbyśmy z przodu biegli, choć w środku tłumu żyć wypadło. Wszyscy jesteśmy równolegli, skazani na swą prostą padłość. Krople w morzu łez, jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku. Jednakowe liście bujnych drzew, jednakowe smugi pośród chmur, jednakowe ziarna piasku.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Marylę Szymiczkową powołali do życia literaci. Jacek Dechnel, pisarz, poeta, tłumacz, prowadzi bloga poświęconego międzywojennemu tabloidowi kryminalnemu Tajny Detektyw, i Piotr Tarczyński, tłumacz, historyk, amerykanista. Maryla Szymiczkowa, wdowa po prenumeratorze przekroju, królowa Piszingera, niegdysiejsza gwiazda Piwnicy pod Baranami i korektorka w Tygodniku Powszechnym, po sukcesie Tajemnicy domu Helclów i rozdartej zasłony, na stałe związana z kryminałem, a od niedawna również ze spirytyzmem. Seans w domu egipskim to trzecia książka w serii Profesorowa Szczupaczyńska Zofia. Jest jesień 1898 roku. W Genewie zamachowiec wbija pilnik w serce cesarzowej Sisi, a do Krakowa przybywa szatan, Stanisław Przybyszewski. Parę tygodni później eleganckie towarzystwo, w tym niezwykle podekscytowana profesorowa Szczupaczyńska, zbiera się w ekstrawaganckim domu egipskim, by wspólnie obserwować całkowite zaćmienie księżyca oraz wziąć udział w seansie spirytystycznym. Do stołu zasiądzie 12 osób. Jedna z nich już od niego nie wstanie. Krakowska panna Marple czuje, że zagadki tej zbrodni nie uda się rozwiązać bez jej pomocy. Będzie musiała zaniedbać domowe obowiązki i Ignacego, ale przecież morderca sam się nie złapie. Posłuchajmy fragmentu z książki Maryli Szymiczkowej zatytułowanej Seans w domu egipskim. Wbrew temu, czego spodziewała się Szczupaczyńska, w medium nie było nic ze słabej mimozy. Olga Ryczywolska miała w sobie coś hieratycznego. Ogromne, lśniące, niepokojące oczy błyskały z rzadka, tylko kiedy unosiła powieki, zazwyczaj opuszczone. Strój jej, kompletnie czarny, mógłby wydawać się żałobnym, gdyby coś w jego kroju nie zdradzało, że nie ma on nic wspólnego z żurnalami czy magazynami mód, a raczej stanowi rodzaj szaty obrzędowej. Prezentacji dokonał gospodarz, dziwnie spięty, może przejęty aurą tajemniczej damy? Samą Ryczywolską niespecjalnie chyba interesowały te ceremonie. Zresztą, zanim jeszcze przybyło medium, zaczęły się wędrówki po pokoju od pewnego już czasu, co parę chwil jedna, dwie, nawet więcej spośród zgromadzonych osób wstawało ze swoich miejsc, by podejść do okna lub też wysunąć się na balkon. Popatrzeć na zjawisko astronomiczne rozwijające się zwolna na bezchmurnym, na szczęście, niebie. Gdzieś tam po drugiej stronie miasta Ignacy oglądał tę samą księżycową tarczę i ten sam zachodzący na nią cień ziemi. Pośród poważnych akademików, wygłaszających z tej okazji jakieś uczone wykłady. Tutaj patrzono na zaćmienie księżyca inaczej zgoła, jak na coś pomiędzy jarmarczną atrakcją, z rzadka przywożoną do Krakowa przez wędrowną trupę cygańskich kuglarzy, a złowróżebnym znakiem, wyjętym z kart jakiegoś romansu gotyckiego albo powieści o zatopionym mieście. Zaczęło się, zaczęło! Zakrzyknęła od okna gospodyni. Widać już cień na tarczy! Któraś z kobiet, chyba młoda Beringerówna, rzuciła się do gaszenia lamp, przekręcając wszystkie zawory w mosiężnych ramionach żyrandola. Przorn i pan domu pobiegli do przedpokoju i wrócili z płaszczami dam. Po czym wyszli na balkon i śledzili astronomiczne misterium. Inni, w tym Zofia, tłoczyli się przy oknach. A że miejsca dla 12 osób nie starczyło, część gości przeszła do sąsiednich pokojów, robiąc przy okazji nieco hałasu w korytarzu, na co hrabia Bielina Bieliński kilkakrotnie gniewnie syknął. Najwyraźniej bowiem zaćmienie miało dla niego znaczenie nie tylko naukowe, ale i mistyczne. Z czasem jednak okazało się, że wyjątkowe wydarzenie wcale nie jest aż tak interesujące, jak się wszystkim na początku wydawało. W całym tym rozgardiaszu, plotkach, okrzykach towarzystwo pokazywało swoje prawdziwe emocje. Najpierw było rozbawione, potem znudzone, ale udawało, że nadal bawi się znakomicie. Potem znów przeżyło chwilę ekscytacji, kiedy księżyc począł zmieniać barwę i błyszczał na niebie mesmeryzującą czerwienią. I wreszcie znów znudziło się, kiedy okazało się już wiadomym, że zaćmienie nie będzie kryło w sobie żadnych nowych atrakcji. Emocje opadły, nowe jeszcze nie nadeszły. I w tej pustce każde potknięcie w ciemnościach, każdy brzęk strąconego na podłogę widelczyka, każdy żarcik witano z przesadną ekscytacją. Dwie jedynie osoby, jak zauważyła Szczupaczyńska, zachowywały spokój ducha. Bielina Bieliński, który ani przez chwilę, a przynajmniej tak długo jak księżycowy poblask pozwalał przyglądać się jego twarzy, nie stracił wyrazu powagi, oraz medium, Olga Ryczywolska. Podobnie jak hrabina, nie dbała o to, co wokół. Zupełnie jakby przebywała w całkiem innej, niedostępnej pozostałym rzeczywistości. Niekoniecznie wyższej, ale odgrodzonej grubą kotarą od tej, która jest znana zwykłym śmiertelnikom. Aż w końcu wszyscy, sami do końca nie wiedząc jak, niczym kierowani jakąś wspólną, głębszą jaźnią pochodzącą z najtajniejszych, otchłannych tajni człowieczeństwa, a może po prostu nudą, zgromadzili się wokół stołu, gotowi do seansu. Wszystkie lampy nadal były wygaszone, ale Marysia Beringerówna, posłana przez ojca, przyniosła z sąsiedniego pokoju i ustawiła na konsoli pod ścianą niewielki lichtarzyk z jedną, jedyną świecą. W jej nikłym blasku tylko z wielką trudnością dało się wyczytać z różnorakich ciemnych plam kontury zgromadzonych wokół stołu gości. Tu jaśniejszy kołnierzyk, tam maleńki punkt światła na spince przy mankiecie, ówdzie miękki połysk atłasu na piersi albo rękawie sukni. Ryczywolska mówiła powściągliwie, ale sugestywnie. Sam jej melodyjny głos, w którym nie było najmniejszego pośpiechu ani wahania, sprawiał, że mieli wrażenie uczestniczenia w czymś wyjątkowym. Wyjaśniła, że każdy seans jest inny i nie mogłaby nikogo ostrzec przed tym, co się wydarzy, ani też dać jakiekolwiek gwarancje, że pojawi się ten czy tamten duch. Ba, czy w ogóle jakikolwiek duch zaszczyci ich obecnością. Że prosi o powagę i powstrzymywanie się od niemądrych żartów. Nie chodzi mi o czujność państwa. Wiemy wszyscy, aż za dobrze, że trafiają się również media fałszywe. Oszuści i oszustki pozbawieni rzeczywistych zdolności do komunikowania się z zaświatami. Używający najrozmaitszych sztuczek kuglarskich. Nie mam nic do ukrycia. Proszę jednak, aby powstrzymywali się państwo od lekko rzucanych oskarżeń. Doktor Beringer specjalnie zaprosił dziś pana hrabiego, Bielina Bieliński skłonił się lekko, który zdemaskował już niejednego mistyfikatora. I będzie czuwał nad rzetelnością seansu. W wątłym świetle widać było, jak uniosła obie dłonie i swobodnym gestem nałożyła szeroki kaptur, który zasłonił jej twarz aż po koniuszek brody, niczym wdowi welon. Odtąd jej słowa brzmiały, jakby istotnie dochodziły z zaświatów. Zgodnie ze wskazówkami medium, wszyscy położyli dłonie na stole, stykając je koniuszkami małych palców z palcami osób siedzących po sąsiedzku. Zofia przez chwilę zastanawiała się, czy chłodniejszy jest palec Beringerówny czy Iwańcowej, ale nie potrafiła tego ocenić. Wyraźnie natomiast czuła, że młoda dziewczyna boi się i chętniej chyba złapałaby Szczupaczyńską za rękę. Wzrok przyzwyczaił się już do ciemności i dostrzegła więcej niż przed chwilą. Widziała przed sobą przeciwległą stronę stołu, zaczesaną do tyłu schopenhauerowską fryzurę hrabiego. Dalej lekko połyskujące potem czoło Przybyszewskiego, a pod nim punkciki jego małych oczek. Na środku plamę czerni z twarzą przysłoniętą kapturem, odchyloną chyba od stołu w dziwnym, nerwowym spaźmie. Dalej dwoje Beringerów. Jego głównie zdradzał gór z koszuli i kołnierzyk, a ona błyszczała żółtą suknią, teraz mającą barwę nieokreśloną, gdzieś między szarością a ciemnym ugrem. Wyobrażała sobie, nie mogąc się jakoś skupić na dotyku palców i stole, że za plecami tych pięciorga i dalej za oknem gromadzą się teraz lekkie duchy napowietrzne. Jakie guślarz wywoływał w dziadach rozmaite postaci z historii powszechnej i historii małych, prywatnych, zapomnianych. Hetman, dzieci, dziewica, a może i ktoś bliższy, świętej pamięci Józef Dudkiewicz, który odumarł jej kuzynkę, pani Żłowocka z sąsiedniej kamienicy na Jana, zgarbiony ojciec Sasadeusz z zakonu PR-ów, wielki amator dzięgielówki, wreszcie jej rodzice, państwo Glottowie, którzy, żeby przylecieć przed dom egipski, musieli wydobyć się spod piaskowcowej figury anioła na przemyskim cmentarzu przy gościńcu dobromilskim. Ale też przecież mieli jakieś swoje życie, kręcące się wokół apteki, przemyskich plotek, wieczorów przy preferansie. Coś zadygotało nagle. Wszyscy zaczęli się rozglądać po sobie. – Nie przerywać łańcucha! – syknął hrabia. – Wytrzymać! Poczuli coś w rodzaju prądu, drżenia. Dało się słyszeć popukiwanie, ale nie pukanie kłykciem w drewno, jakby ktoś stukał do drzwi, raczej dygot opuszków, który wyczuwali teraz przy całym stole. – Władziu? Władziu? – zapytała Beringerowa. – Nic ci nie jest? – Proszę nie przerywać! Syknął znów Bilina Bieliński, po czym spokojnie wyjaśnił minorowym tonem. Tak nieraz bywa. Niekiedy najsilniejsze wcielenie nie dokonuje się wcale w osobie samego medium, tylko w kimś innym, kto ma również zdolności mediumiczne. Niekoniecznie zresztą znane sobie. Arcyciekawe. Ryczywolska milczała z głową odchyloną do tyłu, wyprężona. Szczupaczyńska widziała tylko koniuszek brody wysuwający się spod kaptura i odbijający nikłe sine światło, ale wydawało się jej, że medium wcale się nie poruszało. Drgawki istotnie dobiegały skądś na prawo od Ryczywolskiej, czyli po lewicy Zofii, gdzie siedział Beringer. Profesorowa zastanawiała się, czy nie jest to jedna z tych sztuczek, którymi nieuczciwi spirytyści napędzają sobie klientelę. Jeśli było tak w istocie, miała nadzieję, że Bielina Biliński rzecz całą zdemaskuje. Popsułoby to może efekt wieczora. Ignacy uśmiałby się serdecznie, ale przynajmniej miałaby poczucie, że nie została wystrychnięta na dudka. Tymczasem od strony doktora usłyszeli teraz rzężenie, poświsty, coś jakby obcy głos ducha usiłował się wydobyć przez żywą krtań śmiertelnika, ale nie mógł sobie z tym poradzić. Drgawki się wzmogły. – Przemów! – usłyszeli teraz niski, pewny ton madam Ryczywolskiej. – Kimkolwiek jesteś, przemów! Nagle na chwilę zrobiło się zupełnie cicho. Dygotanie zelżało, a wszyscy w napięciu wyczekiwali, czy przez usta gospodarza przemówi któryś z wieszczów. Bajron? Monarcha z wawelskiej krypty? Stańczyk może? Ale Beringer nie przemówił ani głosem swoim, ani cudzym. Najpierw powróciły drgawki, aż cały stół zaczął się od nich telepać, a potem doktor z głośnym łoskotem runął na ziemię. Razem z krzesłem. Wszyscy zerwali się z miejsc, kobiety zaczęły wykrzykiwać – Władziu, papo, panie Władysławie! – Iwaniec zaś przytomnie sięgnął do zaworów żyrandola i zapalił światło. Po czym jako jedyny w tej chwili doktor w całym towarzystwie obiegł stół, by sprawdzić, co się stało. – To serce! – lamentowała żona. – To na pewno serce! – Damazy, zrób coś! – przekrzykiwała ją Iwańcowa. Iwaniec pochylony nad Beringerem pospiesznie odpiął jego ciasny kołnierzyk, a potem kolejne spinki gorsu. Pacjent był nieprzytomny. Przez jego ciało przechodziły kolejne fale straszliwych dreszczy. Damazy, zrób coś! To nie jest serce, powiedział Iwaniec poważnym tonem, w którym pobrzmiewało wszakże, jak pomyślała Szczupaczyńska, coś zgoła innego, coś dalekiego od chłodu lekarskich diagnoz. Po czym dodał: to zatrucie. Tak, jeśli się nie mylę, to zatrucie strychniną. Tu się nie da nic zrobić. Słuchali Państwo fragmentu z książki Maryli Szymiczkowej zatytułowanej Seans w domu egipskim. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Piersi nocą całowana, co zachować przez sen chcesz? Usta moje aż do rana, usta moje aż do rana. Znój się w ciele moim, znój miłujących rąk powłado, coś mi dreszcz piększyła mój, przodując za dumą bladą, przodując za dumą bladą. Trwoń się, odnieś świecy trwoń, na tę pościel, na tę lnianą, gdzieś rozwidnił białą skroń, u nóg moich zapodzianą, u nóg moich zapodzianą.
Zapraszamy do reklamy.